Piąty rozdział 1:11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona, wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To jest Boże Słowo, pomódlmy się. Panie, proszę Ciebie, aby to Słowo dzisiaj mogło do nas dotrzeć, żebyśmy mogli je zrozumieć, żeby Duch Święty pomógł nam je zrozumieć, żeby Duch Święty wprowadził nas w tą prawdę, Panie, żebyśmy mogli dostać się do tej słodyczy, która tam jest. I żeby to była nauka dla nas, Panie, żebyśmy też umieli to zastosować we własnym życiu. Panie, Twoje Słowo jest żywe i skuteczne i niech tak będzie dzisiaj, teraz, w naszych uszach, w naszych umysłach, abyśmy widzieli Twoją mądrość, abyśmy widzieli też Twoją wielkość, Panie. Abyśmy widzieli Jezusa Chrystusa w Jego chwale, jako Pana i Zbawiciela. Panie, pomóż nam w tym, przez Ducha Świętego. Amen. Wspaniałą cechą Pisma Świętego jest to, że ono nie kłamie. Tak? Pismo Święte nie kłamie, ale skąd możemy wiedzieć, czy Pismo Święte kłamie, czy nie? Oczywiście jest wiele różnych faktów, które przemawiają za tym, ale jest jeden, na który chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. A mianowicie to, że Pismo Święte nie ubarwia, nie podrasowywuje, nie koloryzuje, nie polepsza. Pokazuje postaci takie, jakimi były naprawdę. Pokazuje nam prawdziwych ludzi. I czasami Biblia jest szczera aż do bólu. Czasami chciałoby się nawet powiedzieć, że dlaczego to tutaj jest, prawda? Kiedy Dawid, ten król według Bożego serca, bierze żonę innego człowieka, a jej męża posyła na pewną śmierć. Prawda? Można byłoby się powiedzieć, dlaczego to tutaj jest? Czy nie powinno być to wszystko ładnie, pięknie? Dlaczego pokazuje Mojżesza, który z jednej strony jest najpokorniejszym człowiekiem był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, a z drugiej strony widzimy go, jak w gniewie robi rzecz, którą zakazał Bóg, której Bóg mu nie nakazał i jak za karę nie wchodzi do ziemi obiecanej. Widzimy Abrahama, który jest nazwany ojcem wierzących. Jest przykładem człowieka sprawiedliwego, ale widzimy go jako kłamcę, który mówi faraonowi, że jego żona nie jest jego żoną, ale jest jego siostrą. Widzimy w końcu apostoła Piotra, który, kiedy Jezus zostaje wydany, zapiera się Chrystusa. I chciałem się powiedzieć, czemu te historie są, prawda? Przecież to jakby pokazuje, że ci ludzie są słabi. Tak, faktycznie pokazuje, że ludzie są słabi. Ale to nam pokazuje jedną rzecz, że Pismo Święte pokazuje nam prawdę. Że celem Pisma Świętego jest pokazać prawdę. Nie ubarwić, nie podkoloryzować, nie poprawić, nie zretuszować. Pismo Święte, Biblia jest zainteresowane prawdą i tylko prawdą. I jeżeli prawda boli, nie boi się tego pokazać. I dzisiaj mamy wgląd troszeczkę w to, jakim był Piotr, zanim poszedł za Jezusem. Dzisiaj możemy się przyjrzeć i zobaczyć, jak wyglądał, jak funkcjonował Piotr. I możemy sami ocenić, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie. A jeżeli jest prawdziwa, to jak możemy ją zastosować w naszym życiu? Jezus naucza Słowa Bożego. Tym razem nie jest to synagoga, ale otwarta przestrzeń. Nad jeziorem jest mnóstwo ludzi, którzy zgromadzili się po to, żeby słuchać Go. Jezus postanawia nauczać z łodzi. Piotr, prawdopodobnie Andrzej, ponieważ inne Ewangelie synoptyczne mówią o tym, że był też tam i Andrzej. Jakub i Jan byli rybakami, którzy wrócili z połowy ryb, którzy płukali sieci. I Jezus wstępuje do łodzi, czy pyta Piotra, czy może z jego łodzi skorzystać. Prosi go, żeby odpłynął trochę od brzegu i nauczał z tej łodzi. I po zakończeniu nauczania ludu Jezus mówi Piotrowi, aby ten wypłynął na głęboką wodę i żeby zarzucili sieci. Jaka jest reakcja Piotra na słowa Jezusa? Werset 5 mówi nam o tym. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Więc możemy znaleźć trzy rzeczy. Możemy się dowiedzieć o trzech rzeczach odnośnie Piotra z tej prostej wypowiedzi, z tego jednego zdania. Po pierwsze, Piotr od razu informuje nas, kim dla niego jest Jezus. Nazywa go mistrzu. Ale jest to tylko jakieś inne określenie do słowa nauczyciel. Więc dla Piotra Jezus jest nauczycielem, jednym z wielu. Widział ludzi zgromadzonych słuchać słowa Jezusa, Słowa Bożego, więc wiedział, że Jezus jest nauczycielem. Wcześniej, czy tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus przyszedł do domu Szymona, uzdrowił jego teściową. Ale i prawdopodobnie Piotr o tym wiedział, więc miał te raporty, które do niego docierały, te informacje, że Jezus uzdrawia. Ale swoją postawą, czy też tym, co powiedział, pokazuje nam, że Jezus dla Piotra jest tylko nauczycielem. I nikim więcej na tym etapie, w tym momencie. Po drugie, Piotr dzieli się z Jezusem swoją wątpliwością. Piotr jest doświadczonym rybakiem i wie, że to, co Jezus mówi, żeby wypłynąć w ciągu dnia na głębie i zarzucać sieci, z rybackiego punktu widzenia nie ma żadnego sensu. Ponieważ ryb nie łowi się w dzień na głębi. Nie wiem, czy jak kiedyś na urlopie byliście nad morzem. Wiadomo, że nad morzem być, to trzeba rybkę zjeść. Prawda? I smażalnie czasami są za drogie. Często też czasami można dostać nieświeżą rybę. Więc ludzie idą po świeżą rybę. Gdzie idą? Do portu. Ale kiedy idą? W południe, wieczorem? Idą rano. Bo rano rybacy wracają z połowu. Tak? Czyli ten sam schemat, który funkcjonował 2000 lat temu, funkcjonuje dzisiaj. Ryby łowi się w nocy, a rano się płucze sieci. Więc Piotr dokładnie wiedział, jak się wykonuje zawód rybaka. Na głębie wypływa się w nocy i ryby łapie się w nocy, a rano płucze się sieci. Więc wyraził swoją wątpliwość co do słów Jezusa, czy co do zasadności słów cieśli, który chce go pouczać, jak ma wykonywać swój zawód. Całą noc pracował, nic nie złowił i ryby łowi się w nocy po prostu. Więc nie widział sensu w tym, żeby wypływać w ciągu dnia na połów i wyraża swoją wątpliwość w sposób otwarty. I po trzecie, wyraża też pewien szacunek do Jezusa. Mówi, że na Jego słowo zarzuci sieci. Czyli ma wątpliwości, traktuje Jezusa jako zwykłego jakiegoś nauczyciela, ma wątpliwości co do zasadności słów Jezusa i po trzecie wyraża pewien szacunek do Jezusa. Powiedział, że na Jego słowo wypłynie i zrobi to, co Jezus mu powiedział. Ma wątpliwości, ale czyni to, co Jezus mówi. To pokazuje, że szanuje słowa Jezusa. I czasami robimy podobnie. Nie zgadzamy się z kimś, ale ponieważ taką osobę szanujemy, to robimy to, o co nas prosi. Ale co nam chodzi po głowie? Zrobię to, co mnie prosisz, żeby ci pokazać, że ty się mylisz. Prawda? Bo ja mam rację. Ja ci udowodnię, że ja mam rację, zrobię to, co ty mnie prosisz, ponieważ cię szanuję i chcę ci pokazać, że się mylisz. Więc wydaje mi się, że takie było założenie Piotra. I późniejsza reakcja Piotra, jego zdumienie tą ilością ryb, które złowił, pokazuje, czy też uprawdopodobnia mój scenariusz, że Piotr zakładał, że nic z tego nie wyjdzie. To było jego podejście, to była jego postawa. On zakładał, że nic z tego nie będzie i w ten sposób pokaże, że on ma rację, a nie Jezus. Więc nie miał wielkich oczekiwań co do efektu zarzucenia sieci. Raczej spodziewał się, że nic z tego nie wyjdzie. Oczekiwał, że to on będzie miał rację. Tyle, że połów kompletnie nie poszedł po jego myśli. Ale to kompletnie. Nie poszło tak, jak oczekiwał. Złapali mnóstwo ryb. Także potrzebowali pomocy pozostałych rybaków. Ryb było tyle, że sieci się rwały. A po wrzuceniu ich do łodzi były one tak obciążone, że woda się do tych łodzi wlewała. I werset 9 mówi nam, że zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. No Piotr był kompletnie zaskoczony. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Był przekonany, że nic z tego nie będzie. Przecież jest doświadczonym rybakiem. Przecież wie, że ryby łowi się w nocy. To słowo zdumienie może być też przetłumaczone jako lęk pewnego rodzaju. I słowa Jezusa, że nie bój się, mogą wskazywać, że tutaj to zdumienie może być też właśnie rozumiane, że to też takie zdumienie, ale połączone razem z lękiem, z taką obawą, że nagle ja sobie zdaję sprawę, że ten człowiek, który jest ze mną w łodzi, który kazał mi wypłynąć na głęboką wodę i łowić ryby, nie jest zwykłym nauczycielem. Jest kimś więcej. Nie wiem, kim on jest, ale jest kimś więcej niż tylko nauczycielem. Przecież on panuje nad przyrodą. Więc jego reakcja wywołana zdumieniem z połowu ryb pokazuje nam natychmiastową zmianę w jego postawie. Jezus już nie jest mistrzem tylko. Pokazuje nam lęk Piotra. I znowu możemy powiedzieć kilka rzeczy odnośnie Piotra. Piotr jest, można powiedzieć, na kolejnym etapie podczas tego spotkania z Jezusem. Widzimy, jak Piotr pada do kolan Jezusa. Zdumienie przemieszane z lękiem powoduje, że Piotr okazuje postawę uniżenia. Wie, że to nie jest zwykły nauczyciel, że w jakimś sensie no, Bóg stoi za tym człowiekiem, za tym Jezusem. Więc pada do jego nóg. Uniża się. Po drugie, Piotr zwraca się do Jezusa już nie mistrzu, ale panie. Co nie znaczy, że Piotr uznał Jezusa za Chrystusa, za pana w tym momencie. On jeszcze nie wie, kim jest Jezus. Jeszcze nie rozumie, że Jezus jest Chrystusem. Ale jedną rzecz rozumiał, że Jezus jest Bożym agentem. Że to Bóg stoi za nim. że jest przedstawicielem Boga tutaj. W związku z tym, znaczy może nie w związku z tym, ale pamięta, że w Starym Testamencie Bóg miał swoich agentów. Czasami byli tu aniołowie i Abraham na przykład zwraca się do nią w Panie. Tak? Czasami byli to prorocy. I też poprzez zwrócenie się do Jezusa Panie, on okazuje swój szacunek do Boga, bo wie, że w tym całym zamieszaniu, w tym całym wydarzeniu Bóg jest, ma swoje ręce. Więc dlatego zwraca się do Jezusa Panie. Po trzecie, Piotr czuje się grzeszny. Kiedy człowiek staje w obliczu Bożej świętości, czy Boga, to od razu ta jedna rzecz wychodzi na jaw, czy też wypływa na wierzch, jak oliwa. Kiedy człowiek jest skonfrontowany z Bogiem, to automatycznie ma to doświadczenie Bożej świętości i widzi siebie, jakim jest naprawdę. Wie, że jest grzesznikiem. I tego doświadczył Piotr. Wie, że jest człowiekiem grzesznym. I po czwarte, czuje się niegodny. Mówi, aby Jezus odszedł od niego. To Jezus przyszedł do Piotra, to Jezus wsiadł do jego łodzi, to Jezus kazał mu wypłynąć i zarzucić sieci. To Jezus przyszedł do niego, do grzesznego człowieka i on czuje się niegodny. Jak Boży agent, Boży przedstawiciel przychodzi do niego, człowieka grzesznego i każe mu robić jakieś rzeczy. On czuje się niegodny z powodu swojego grzechu. Więc Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie. Czy Jezus odchodzi? Czy Jezus odpuszcza? Czy Jezus spełnia to, o co prosi go Piotr? Nie. Jezus przyszedł do Piotra w konkretnym celu. Przyszedł, aby uczynić go swoim uczniem. Piotra i jego współpracowników. Dlatego najpierw uspokaja jego lęk. Nie bój się. Nie bój się. A potem mówi, że od tej pory Piotr będzie łowił ludzi. To jest jego nowe zajęcie, nowe powołanie. Ale żeby to się mogło zrealizować, Piotr musi się nauczyć tego nowego, w cudzysłowie, zawodu. On musi się nauczyć tego nowego powołania. On musi iść za mistrzem. Więc co robi Piotr? Razem z innymi, wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili, zostawili wszystko i poszli za nim. Piotr stał się uczniem Jezusa. Poszedł za nim, naśladował go. Więc ta historia pokazuje nam etapy zmian, jakie zaszły, czy miały miejsce w życiu Piotra. Najpierw widzimy go jako człowieka, który uznaje Jezusa jako tylko nauczyciela, jest sceptykiem co do słów Jezusa, wyraża wątpliwości, ale szanuje go. Szanuje go jako nauczyciela. Następnie widzimy człowieka zadziwionego, przestraszonego, który widzi, że Jezus nie jest zwykłym nauczycielem, jest Bożym agentem. Dostrzega, że jest grzesznym człowiekiem i czuje się niegodny i prosi Jezusa, żeby odszedł. I w końcu widzimy człowieka, który odpowiada na powołanie, który odpowiada na wezwanie Jezusa i zostawia wszystko i idzie za Jezusem. Na jakim etapie jesteś ty? Jest to bardzo ważne pytanie. Jest to papierek lakmusowy, można powiedzieć. Jak na chemii w podstawówce czy w szkole średniej, jeżeli ktoś, no, każdy z nas pewnie chodził na chemię, taki papierek wkładało się do roztworu i ten papierek pokazywał, czy roztwór jest zasadowy, czy kwasowy. Więc takim papierkiem lakmusowym jest właśnie to pytanie, na jakim etapie jesteś? I to papierek lakmusowy do tego, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie? To jest właśnie to pytanie, to najważniejsze pytanie, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie? Jeżeli chcesz wiedzieć, to odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, na jakim etapie jestem, patrząc na Piotra. A będziesz wiedział, czy jesteś chrześcijaninem. Chrześcijanin to inaczej uczeń Jezusa Chrystusa. Tak właśnie po raz pierwszy nazwano uczniów Jezusa jako chrześcijan. Jeżeli nie jesteś naśladowcą Jezusa, to nie jesteś chrześcijaninem. To jest tak proste. A jeśli nie jesteś chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, to nie możesz mieć właściwej relacji z Bogiem. Nie możesz być w porządku przed Bogiem, nie odziedziczysz życia wiecznego, nie wejdziesz do nieba, nie będziesz zbawiony. Dlatego jest to takie ważne, ponieważ konsekwencje są wieczne. Możesz szanować Jezusa, możesz uznawać Go za nauczyciela, ale to nie czyni nikogo chrześcijaninem. Nie czyni ciebie chrześcijaninem to, że szanujesz Jezusa. Muzułmanie szanują Jezusa. Nawet uważają Go za jednego z proroków, ale to nie czyni ich chrześcijanami. Możesz uważać Jezusa za Bożego agenta, Bożego przedstawiciela. Możesz też czuć się grzeszny i niegodnym. Możesz też padać do kolan Jezusa. Ale dopóki mówisz Jezusowi, odejdź ode mnie, to nie jesteś chrześcijaninem. I są ludzie, którzy czują się właśnie grzeszni i niegodni do tego stopnia, że uważają, iż nawet Jezus nie jest w stanie im pomóc. A co gorsze, to pielęgnują to uczucie tej grzeszności i niegodności, ponieważ czują się z tym dobrze. Myślą, że tak tego Bóg od nich chce. Więc pielęgnują w ten sposób swoją niewiarę, ponieważ cały czas trzymają Jezusa z dala. Więc ja nie chcę Ciebie w moim życiu. Więc robią wszystko, żeby pielęgnować tę niewiarę. Nie pozwalają, aby Jezus zabrał ich grzech. A dopóki tak robią, to nie idą za Jezusem. Dopóki Jezus jest poza życiem, poza drzwiami, to nie idą za Jezusem. Więc można padać do kolan Jezusa. Można czuć się grzesznym i niegodnym. Ale tak długo, jak mówimy Jezusowi, odejdź ode mnie, to nie jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijaninem to jesteś dopiero wtedy, kiedy pójdziesz za Jezusem, kiedy staniesz się Jego uczniem. Jest to świadomy wybór, świadoma decyzja, jaką każdy z nas musi podjąć. Nikt za ciebie tego nie uczyni. Człowiek nie rodzi się chrześcijaninem. Człowiek staje się chrześcijaninem poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez pójście za Nim, poprzez stanie się Jego uczniem. Druga bardzo ważna rzecz to taka, że żeby móc stać się uczniami Chrystusa, potrzebujemy Chrystusa. To Chrystus musi uczynić nas swoimi uczniami. Nie wiem, czy oglądaliście film Forrest Gump. Tak już kończąc, nie wiem, Forrest Gump, jest taki moment w filmie, kiedy Forrest Gump zaczyna biec przez całe Stany Zjednoczone. Dobiega do jednego końca, więc postanawia wrócić. I tak biega przez całe Stany Zjednoczone przez jakiś czas. Więc nagle pojawia się zainteresowanie jego osobą. Media pokazują, jak biega, jak biegnie. Ludzie widzą to. I co się dzieje? Ludzie zaczynają się dołączać do niego. Stają się jego naśladowcami. Forrest wcale o to nie dbał. To nie był jego cel, żeby ktoś za nim biegł. Forrest w ogóle o to nie zabiegał, żeby mieć swoich naśladowców. On po prostu biegł. I wielu ludzi myśli, że właśnie na tym polega chrześcijaństwo. Że ja się dołączę do Chrystusa. Prawda? Że ja pobiegnę za Chrystusem. Ale nie, tak nie jest. To Chrystus musi uczynić ciebie swoim uczniem. Jezus o to zabiega. Jezus ma w tym swój cel. To On czyni uczniami, to On powołuje. To On dokonał zmiany Piotra ze sceptyka w naśladowcę. Czasami ludzie mówią, jestem młody. Uwierzę w Jezusa, jak będę stary. Na starość to uwierzę w Pana Jezusa. Tak jakby wiara w Jezusa Chrystusa przychodziła na zawołanie. Często ludzie tak myślą. Tak jakby uwierzyć i stać się naśladowcą Chrystusa było czymś normalnym i naturalnym. Ale tak nie jest. Jeśli Chrystus nam nie pomoże stać się Jego uczniami, jeśli Chrystus nie uczyni nas swoimi uczniami, to w nas nie ma ani siły do tego, ani chęci do tego, ani wiary, by pójść za Jezusem. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, to wiedz, że stało się to tylko dlatego, że Jezus ci pomógł. Że Jezus uczynił ciebie uczniem. Bo byłeś jak Piotr, czy byłaś jak Piotr, sceptyczna do słów Jezusa. Może szanowałaś Jezusa, czy szanowałeś Jezusa jako nauczyciela, ale byłeś sceptyczny. Byłeś niewierzący, wątpiący. Ale to Chrystus posłał swojego ducha, żeby przemienił twoje serce, żeby otworzył twoje oczy, żeby dał ci zrozumienie tego, kim jest Jezus. Żeby odrodził twoje serce. I w końcu to Chrystus przez Ducha Świętego wezwał ciebie do naśladowania Go. Wtedy zobaczyłeś, że jesteś grzeszny, że jesteś niegodny. Ale to Duch Święty sprawił, że z tej, można powiedzieć, no nie powiem rozpaczy, ale z tej świadomości tej grzeszności poszedłeś za Chrystusem, ponieważ widziałeś, że twój ratunek dla ciebie jest właśnie tylko w Nim. Że potrzebujesz Jezusa. Więc Jezus rozpoczął w tobie dobre dzieło. Jezus je dokończy. Jezus je doprowadzi do końca. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Więc jeżeli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to zobacz, jak wielką łaskę okazał ci Bóg w przyjściu Jezusa Chrystusa. Polegaj na Chrystusie, na Jego łasce. To Chrystus trzyma ciebie w swoim ręku, a nie ty Chrystusa w swoim ręku. Taka jest zależność. Jeśli jesteś wątpiący, to zobacz, jak wiele cudów Jezus zostawił tobie, żebyś mógł uwierzyć w Niego. Są one spisane, można o nich czytać. Pamiętaj, to jest tylko mała część tego, co Jezus uczynił. Apostoł Jan napisał tak: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To, co Jezus dokonał, jest spisane, możesz o tym czytać. Ale pamiętaj, że największy cud Jezusa to Jego zmartwychwstanie. Skąd możesz wiedzieć, że to jest prawda? Popatrz na ludzi, którzy głosili zmartwychwstanie Jezusa, na uczniów, na apostołów. Byli gotowi umrzeć za tę prawdę. I wszyscy apostołowie, za wyjątkiem Jana, umarli śmiercią męczeńską. Oni umarli za prawdę w zmartwychwstanie, za prawdę zmartwychwstania. Oni widzieli Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i nawet perspektywa śmierci nie zmieniła, nie była w stanie odmienić ich postawy. Oni wiedzieli, co widzieli. I byli gotowi za to umrzeć. Więc albo byli szaleńcami, całkowitymi szaleńcami, albo mówili prawdę. Sam musisz ocenić. Sam musisz zbadać materiał dowodowy. To ty musisz podjąć decyzję, czy Jezus faktycznie jest Panem i Zbawicielem, czy jest tylko oszustem. Ostatnia rzecz. Nie pielęgnuj postawy, która stawia Jezusa poza twoim życiem. Nie ma w tym żadnej pokory, kiedy mówisz Jezusowi: odejdź ode mnie. Jest tu tylko niewiara. Kiedy Pan Jezus chciał umyć nogi Piotrowi, ten wzbraniał się i mówił: nie będziesz mi mył nóg. Jakże ty, Panie, będziesz mi tutaj nogi mył? Jezus powiedział mu, że jeżeli nie umyję mu nóg, to nie będzie miał udziału w Chrystusie. Co Piotr zrobił? Panie, powiedział, nie tylko nogi, ale ręce i głowę mi umyj. Więc nie pielęgnuj postawy, która mówi: odejdź ode mnie, Panie. Ale raczej tak jak Piotr, powiedz: Panie, mnie całego nawet. Nie tylko nogi, ale ręce i głowę umyj. Powiedz: Panie, potrzebuję Ciebie, bo jestem słaby, bo jestem grzeszny. A jeśli będziesz powtarzał: Odejdź ode mnie, Panie, jeżeli będziesz uparcie w tym trwał, to w końcu Chrystus może cię posłuchać. Chrystus powie, jak chcesz, tak uczynię. Odchodzę, a to oznacza dla ciebie jedną rzecz. Wieczne potępienie, piekło. Nie ma możliwości odwrotu. Kiedy Chrystus woła, kiedy Chrystus wzywa, to lepiej nie zwlekać i odpowiedzieć na Jego wołanie, żeby się później nie stało tak, jak my chcemy. Jeżeli chcemy, żeby odszedł, to On odejdzie.